Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Pani, nadałem tytuł temu przesłaniu Powstań z martwych. I chciałbym mówić o bierności w naszym życiu, o owocu bierności, o tym, do czego bierność prowadzi i jeśli mi się uda, chciałbym pokazać, jak poradzić sobie, aby wyjść z bierności. Chciałbym pokazać klucz, który prowadzi do wyjścia z bierności. I zanim przeczytamy główny werset tego kazania, pozwolę sobie podzielić się historią mojego życia, gdzie poddałem się biernościom i kiedy powiem tą historię, zobaczycie, jak bardzo kompatybilna jest właśnie z Bożym Słowem i z tym całym przesłaniem. Otóż zdarzyło się pewnego czasu, że pojechałem na pewne spotkanie, na pewne nabożeństwo, w którym bardzo mocno objawiała się Boża moc, spektakularnie. I muszę powiedzieć, że bardzo luźno czułem się na tym wydarzeniu. I kiedy pastor głosił, ja byłem w sumie blisko sceny. I naprawdę dobrze się tam czułem, ale Boża moc przejawiała się bardzo mocno. I w pewnym momencie, kiedy pastor zaczął się modlić, jedna z osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu, po prostu wstała. I na początku nie zauważyliśmy, czy nie spostrzegliśmy, że dzieje się coś dziwnego, ale kiedy ta kobieta wstała i coraz bardziej rozpędzała się, biegnąc w stronę pastora, zrozumieliśmy, że coś jest nie tak. Okazało się, że ta kobieta została zdemonizowana i straciła całkowicie świadomość. Demony przejęły jej świadomość i zaczęła biec w stronę pastora i po prostu się na niego rzuciła. Ona go przewróciła, ona go powaliła po prostu. I powiem wam, stałem blisko sceny i jakby w ogóle mnie to nie obeszło. Stałem sobie i dobrze się bawiłem. Oczywiście sytuacja zakończyła się w ten sposób, że zaraz grupa początkowa zajęła się tą osobą i jeśli dobrze pamiętam, trzech mężczyzn musiało trzymać tą kobietę, bo ona była po prostu bez świadomości. I razem z moimi dwoma kolegami, bliskimi mi ludźmi, staliśmy przy scenie. Nie mogę mówić za nich, ale ja naprawdę dobrze się bawiłem. Ja nie przeraziłem się tą sytuacją, ale także widząc tą sytuację, także czując Bożą moc, widząc Bożą moc, ja nie zaangażowałem się całym moim sercem, aby walczyć o tę kobietę, która ewidentnie miała problem. Ja nie zaangażowałem się całym moim sercem, aby skupić się na Panu Jezusie, aby wziąć coś od Niego, aby walczyć za tą kobietę, aby uwielbić Go całym swoim sercem. Ja po prostu stałem i dobrze się bawiłem, po prostu się przyglądałem. I w pewnym momencie ta kobieta wyrwała się z objęć tych mężczyzn, wyrwała swoją rękę, stałem kilka metrów od niej i przejechała się po całej publiczności, będąc nieświadoma, popatrzyła na mnie, wskazała swoim palcem i powiedziała: pod krzyżem też stali gapie. I to mnie przeszyło na pół. Ja nie zapamiętałem nic z tego kazania, ale wiedziałem, że po prostu moja bierność przynosi owoc, że nawet demony to widzą, że nawet demony to widzą. I powiem wam, po latach spotkałem się z tymi dwoma znajomymi, z którymi staliśmy i przypatrywaliśmy się, z którymi mieliśmy dobry czas. Nikt z nich nie zapamiętał nic, oprócz tego, że każdy z nich, tak jak ja, twierdził, że ta kobieta powiedziała do niego właśnie te zdanie, które żeśmy usłyszeli. Pod krzyżem też byli gapie. Jak często dzieją się spektakularne Boże rzeczy, a my ulegamy bierności. Jak często przychodzimy na nabożeństwo i dajemy się rozproszyć i myślami zupełnie jesteśmy gdzie indziej, zamiast uwielbiać tego, którego kochamy najbardziej. Po prostu jesteśmy bierni wobec Bożych prezentów, Bożych darów, Bożej obecności. I chciałbym, abyśmy przeczytali Ewangelię Łukasza, która będzie tak bardzo kompatybilna z tą biernością, której ja się poddałem i myślę, w której każdy z nas może się odnaleźć. Będziemy czytać rozdział 23 od wiersza 33 do 35. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygnęli, co komu ma przypaść z jego szat. I teraz zdanie klucz. Lud stał i patrzył. W innym tłumaczeniu wokoło zebrał się lud jak na widowisko. Jak na widowisko. A przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował, niech uratuje siebie. Jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili też z niego żołnierze. Ci podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali. Jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widniał bowiem nad nim napis, to jest król Żydów. Chciałem się jeszcze posiłkować wersetem z Ewangelii Mateusza, rozdział 27, werset 39. Ci, którzy przychodzili obok, ubliżali mu, przeklinali go, kręcili głowami i drwili. Niesamowity obraz. Zacznę od tego, jaka grupa ludzi stała pod krzyżem. Po pierwsze, byli to inni skazani, dwóch innych skazańców. Żołnierze, przyjaciele Pana Jezusa, Jego uczniowie, Jego rodzina, ale stali tam także ludzie, którzy przechodzili pomimo. Byli tam ludzie, którzy po prostu przechodzili pomimo. Może wracali z pola, z pracy i przeklinali go i kiwali swoimi głowami. Ale najgorsze z tego wszystkiego było to, że była grupa ludzi, która po prostu przyszła tam na widowisko, która po prostu przyszła sobie popatrzeć, jak krzyżują kogoś na krzyżu, tak? Jak zabijają, jak mordują kogoś na krzyżu. Znalazła się grupa, która była całkowicie obojętna wobec tego, co widzieli. Wyobraźcie to sobie. Ja tam stałem pod tym krzyżem. Właśnie tak się bawiłem, kiedy działy się Boże rzeczy. Jak często jesteśmy właśnie bierni wobec Bożych rzeczy. I to jest niewyobrażalne. Krzyżowany jest Bóg, który przyjął ludzkie ciało, aby umrzeć za nas wszystkich. Umiera Król Królów i Pan Panów. Umiera Bóg Wszechmogący. Umiera ktoś najważniejszy na świecie. Jest to najważniejsze miejsce w historii całego wszechświata, a ludzie stoją i po prostu się gapią. Nic ich nie obchodzi. Są pełni po prostu bezczynności. Są po prostu bierni wobec tej sytuacji. Nic ich nie dotyka. Oni dobrze się tam po prostu bawią. Jednak to, co każdą z tych oglądających ukrzyżowanie Pana Jezusa grup łączyło, czy tego byli świadomi, czy nie, to, że scena, której byli świadkami, to Boża odpowiedź na każdy problem świata. Ukrzyżowanie Pana Jezusa to odpowiedź na twój problem i na mój problem. To odpowiedź na twoją bierność i odpowiedź na moją bierność. I wiemy, że Jezus jest odpowiedzią dla wszystkich. Ale jak często jestem tylko biernym widzem odpowiedzi, które wydarzają się dla innych ludzi. Dostrzegacie to? Jak często widzimy, że coś dzieje się w życiu innych ludzi, a my tylko przyglądamy się, jak te Boże błogosławieństwa na nich spływają i stoimy bezczynnie, wiedząc o tym, że tak jak śpiewaliśmy pieśni, Jezus jest dla nas najważniejszy. Wiemy, że Jezus jest odpowiedzią, a jednak bezczynnie przyglądamy się naszym problemom i nic z nimi nie robimy, oprócz tego, że pozwalamy napełnić się frustracją, że u kogoś się coś dzieje, a u nas się nic nie dzieje. A przecież stoimy przed tym obrazem, stoimy przed krzyżem, tak jak wszyscy inni i wiemy, że w krzyżu, w zmartwychwstaniu odpowiedź jest dla każdego z nas. Amen? Więc Bóg nie chce, abyś był wobec swoich problemów bezczynny. Nie możemy myśleć, że jakoś się ułoży, bo samo się nie ułoży. Bóg po prostu chce, abyś rozpoczął walkę, może po raz kolejny, ale On chce, abyś rozpoczął walkę. Bóg nie chce, aby twoje i moje podstawowe życiowe wartości i pragnienia, Jego pragnienia, które włożył do twojego serca, żeby one nie przestały mieć dla ciebie wartości. On chce, abyś nie był wobec nich bierny po prostu. I chciałem ci dzisiaj pokazać, może odnajdziesz się w kilku tych zdaniach, do czego prowadzi bierność. Więc bierność prowadzi do pasywności, gdy potrzebne jest działanie. Do wycofania, gdy potrzebna jest nieustępliwość. Do rezygnacji, gdy pożądana jest determinacja do unikania odpowiedzialności, gdy należy przejmować inicjatywę, i do braku odwagi, gdy należy podjąć ryzyko. I teraz ogólnie bierność, która zabiera coraz więcej swojego życia, ona prowadzi do takiej śpiączki, do takiego letargu, tak to ująłem, do takiego duchowego uśpienia. I czytamy w liście do Efezjan 5:14. Nawiasem mówiąc, to będzie potrzebne być może na przy końcu. Cały ten list do Efezjan, kiedy go czytasz, to mam wrażenie, że on, jego głównym tematem jest miłość. Okay? Jego głównym tematem jest miłość. Ale czytamy w stosunku do tego duchowego uśpienia, które nieraz nam towarzyszy, do naszej bierności wobec naszych problemów, w 14 wersecie. Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych. To jest moja parafraza po prostu. I powstań z martwych, a zajaśnij ci Chrystus. I najpierw odniosę się do tego słowa zajaśnij ci. To jest jedyne słowo w Biblii użyte w tym fragmencie. Nie ma go gdzie indziej. I w innym tłumaczeniu oznacza ono oświeci cię Chrystus. Nie ma tego nigdzie indziej. Da ci objawienie, tak? Oświeci cię Chrystus. I co do tego słowa powstań z martwych. Od razu przyszła mi opowieść o tym, jak Pan Jezus podszedł do młodzieńca z Nain, który leżał na marach, który tak naprawdę w naszym polskim tłumaczeniu powiedzielibyśmy, że leżał w trumnie. I on podszedł do trupa i dotknął się tej trumny i ten młodzieniec wstał. Dotknął się tych mar, na których leżał ten młodzieniec. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, pomyśl o tym, jak wiele rzeczy, na których tobie zależy, jest wsadzonych do takiej trumny. I diabeł przybił je gwoździami, i mówi, zaniesiemy je na cmentarz. Wszystko, na czym tobie zależy, wsadzimy wsadzimy do tej trumny, przybijmy gwoźdźmi i nigdy już się stamtąd nie wydostanie. On zawsze będzie tobie mówił, że po prostu nie ma na to rozwiązania. Ale widzisz, nawet najlepsza droga, najdłuższa droga, najkrótsza droga, ona zawsze zaczyna się od pierwszego kroku. To ty musisz, to ja muszę zrobić ten pierwszy krok, to ja muszę wybrać się w podróż, aby zakończyć całą historię, która jest przede mną. I tak Jezus do nas mówi, obudź się, zrób pierwszy krok, ty, który śpisz, ty, który leżysz. Jak często nieraz jesteśmy tak poddani, że po prostu leżymy cali w tej trumnie i mówimy, że nie ma już dla nas nadziei, że nie zajaśnieje mi Chrystus, że nie przyjdzie objawienie. Ale tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, to u Chrystusa jest objawienie. To u Chrystusa jest światłość. To On chce objawić ci, jak masz wyjść ze swojej mary, jak masz wyjść ze swojej trumny, jak masz wyjść ze swoich problemów. Ale rozumiem, że nieraz jesteśmy już tak zdruzgotani, tyle razy próbowaliśmy, że po prostu godzimy się za stanem rzeczy i nie mamy sił już spróbować. Ale Boże Słowo, na którym możemy polegać, ono nigdy nie kłamie, ono nie może zawieść. Więc jeżeli dotychczas po prostu poddałeś się bierności, nie miałeś odpowiedzi, to chcę ci dzisiaj zachęcić, że jeśli zaczniesz go szukać, jeśli zrobisz swój pierwszy krok, to Jezus zajaśnieje, to Jezus objawi ci, jaki ma być każdy następny krok, aż zwyciężysz. Tylko wiecie, kto nie zwycięży? Tylko jedna grupa ludzi. Ta, która się podda. Jeżeli się poddasz, nigdy nie będziesz mieć szansy na zwycięstwo. Obiecałem, że powiem o owocu bierności. Oczywiście nie mógłbym ominąć i nie zdradzić wam, jaki był największy owoc bierności w całej historii wszechświata. Nie wiem, kto przychodzi wam na myśl, ale pamiętacie, była taka sytuacja w ogrodzie Eden. Pewna kobieta zjadła owoc. Zjadła owoc. I tylko dlatego, że jej mąż, tylko dlatego, że Adam biernie stał i przyglądał się, my wszyscy do dzisiaj cierpimy. Taki jest owoc bierności. musisz zapłacić za niego cenę. Nie myśl, że będziemy sobie spokojnie stali, nie myśl, że po prostu wszystko jakoś się ułoży, jeśli nie będziesz przeciwstawiał się złu, o którym wiesz, jeśli nie będziesz przeciwstawiał się problemom, które po prostu przed tobą są, wyzwaniom, które życie na nas nakłada. Więc czytamy także w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, w 22 wersecie, o owocu bierności. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Więc takim owocem dla każdego z nas, owocem bierności, to jest po prostu życie w oszukiwaniu samych siebie. Tak? My jesteśmy w tym mistrzami. Jesteśmy mistrzami w religijności, w liturgii, w oszukiwaniu po prostu, w robieniu ładnych min, robieniu ładnych min do złej gry. Już prawie jesteśmy w kościele jak Amerykanie. Zawsze jak pytasz, to wszyscy odpowiadają świetnie. Jak u ciebie jest? Świetnie po prostu. Wszystko jest dobrze. A tak naprawdę jesteśmy po prostu zamknięci w trumnie i czekamy, aż zaniosą nas do piachu. Więc bierność sprawia, że stajemy się obserwatorami, nie uczestnikami, po prostu widzami naszego życia. Samo się jakoś toczy. Zadałem sobie też pytanie, co bierność robi z naszym wrogiem? Jak myślicie, co bierność robi z naszym wrogiem? Ja wam powiem, co ona robi. Ona nic nie robi. Bierność nic nie robi z naszym wrogiem. I wiemy, że nie jesteśmy sami. Nie musimy walczyć sami, bo wiemy, że Jezus Chrystus jest po naszej stronie. Ale muszę wam powiedzieć, przypomnieć, że tak naprawdę klamka w naszym sercu też jest po naszej stronie, ponieważ Jezus wykonał już wszystko, co należy, a klamka do decyzji, czy chcemy trwać dalej w bierności, do decyzji, aby wyjść naprzeciw problemom, do decyzji tego, aby uwierzyć, że Jezus jest z nami, jest po prostu po naszej stronie serca i niekiedy po prostu Pan Jezus jest zatrzymany w swoim działaniu dla nas, bo nie robimy pierwszego kroku, bo nie zaczynamy naszej podróży. I musimy pamiętać o tym, że jesteśmy na pierwszej linii wroga. Czy przypominasz sobie o tym, kiedy masz problemy, że diabeł cię nienawidzi, że diabeł chce zniszczyć twoje życie, że masz przeciwnika, że rzeczywiście jesteś tym, którego diabeł bierze na celownik, ponieważ wyznajesz, że Jezus jest twoim Panem, ponieważ jesteś żywym świadectwem tego, jak Jezus może zmienić Boże życie, nasze życie, twoje życie. Musimy pamiętać, ty, twoje małżeństwo, twoja rodzina, twoje finanse, twoja praca, twoje świadectwo. I to, co najbardziej mnie dotyka, nasze kapłaństwo, czyli nasza służba przed Bogiem i służba dla Pana Boga, ona jest na pierwszej linii wroga i on to wszystko chce zatrzymać i to zniszczyć. Więc taką postawę, którą ja miałem, kiedy opowiadałem tą pierwszą historię, musisz całkowicie odrzucić ze swojego życia, bo będziesz ciągle jak ta grupa, która jest przed najważniejszym wydarzeniem wszechświata, jest wobec tego bierna. Nie będziesz umiał, nie będziesz umiała zaczerpać z krzyża Pana Jezusa Chrystusa. Nie będziesz umieć wziąć siły i żyć w obietnicach, które Bóg dla ciebie ma. Nie dojdziesz nigdy do zwycięstwa, jeżeli będziesz myślał, że samo się rozwiąże. Po drugie, jak długo będziemy biernie oglądać brak duchowego rozwoju? Przecież diabeł i tak będzie mówił, że to jest wszystko, co Bóg dla ciebie ma. Tą śpiewkę będziesz, jakkolwiek zawsze jest więcej, ale jaki próg nie przeskoczysz, diabeł i tak zawsze będzie mówił, żeby cię zatrzymać. To jest wszystko, co Pan Bóg dla ciebie ma, abyś wpadł w stan bierności. Jak długo biernie będziemy oglądać złe rzeczy dziejące się w naszym życiu. Przecież diabeł będzie mówił, że tak już zawsze było i tak już zawsze musi być. Jak długo będziemy pozwalać diabłu, by mówił do naszych uszu, że tak już musi być, że jesteśmy skazani na porażkę i że jesteśmy bezsilni wobec naszego problemu. Słyszysz to? Czujesz to, jak diabeł mówi I chcę dać Ci tą bezsilność, chcę Ci sprzedać to, że Jezus jest mniejszy od Twoich problemów, że On nie ma siły, aby wyciągnąć Cię z problemów, bo tak długo to już trwa, bo On Cię nie kocha, bo On nie działa i moglibyśmy wymieniać, a On mówi, przybijając po prostu gwoździe do trumny i my tylko słyszymy gwóźdź za gwoździem. Mamy coraz mniej miejsca. Ale wiemy, że Jezus potrafi, ponieważ umarł na krzyżu, rozbroił diabelską moc, zwyciężył go, pokonał naszego wroga i jest po naszej stronie. Więc bierność zawsze będzie mówiła, nic nie rób, to przejdzie, czekaj, ukryj się, nie wychylaj się, ukryj się. Pamiętacie po tym, jak Adam stał z boku, co zrobił? Ukrył się. Czekał biernie na Pana Boga. On się bał. On wiedział, co zrobił. Schował się w krzaki. My musimy wyjść z tych krzaków. Musimy wyjść z naszych trumień. Musimy wyjść z tych mar, które nas usidlają. Z tego złego sposobu myślenia. I słuchajcie. Zło w Twoim i w moim życiu po części pozwala rozprzestrzeniać się co? Po prostu brak naszej reakcji na zło. I my musimy ubrać całą Bożą zbroję i nie pozwolić panoszyć się diabłu tam, gdzie dawno już nie powinno go być. Pomyśl o tym, proszę cię, zachęcam cię do tego w tej chwili, gdzie diabeł panoszy się w twoim życiu. Gdzie diabeł kradnie twoje życie? Gdzie cię oszukuje? Gdzie tobie szkodzi? Gdzie powinnaś się przeciwstawić mu? On z pewnych miejsc naszego życia już dawno powinien po prostu zniknąć. I chciałbym przejść teraz do klucza potrzebnego do zmiany azymutu, do zmiany kierunku, do zmiany, której potrzebujemy, aby wyjść z bierności. I nazwałem sobie ten klucz, zaraz go wyjaśnię, Boże Słowo go wyjaśni, po prostu dołóż do pieca. Tym kluczem jest dołożenie do pieca. Zaraz zrozumiemy, o co chodzi. Będziemy czytać z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału, od 8 wersetu do 13. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Aaronowi i jego synom takie polecenie. Oto prawo dotyczące ofiary całopalnej. Ofiara całopalna ma zostać na palenisku ołtarza przez całą noc, aż do rana. Na ołtarzu zaś ma płonąć ogień. Rano kapłan przywdzieje lnianą szatę, włoży na siebie lniane spodnie, zagarnie popiół do postrawionej przez ogień ofierze całopalnej i złoży go obok ołtarza. Następnie przebierze się w lniane szaty i wyniesie popiół na miejsce czyste, na zewnątrz obozu. Ogień na ołtarzu będzie jednak płonął i nie zgaśnie. Rano zatem kapłan będzie rozpalał na ołtarzu drewno, układał na nim ofiarę całopalną i spalał na niej tłuszcz ofiary pokoju. I ten werset kulminacyjny, bardzo ważny dla nas, ogień na ołtarzu będzie płonął stale, a nie zagaśnie. Więc kapłani starotestamentowi dostali jedno przykazanie, aby pilnowali ognia, który miał nigdy, ale to nigdy nie być wygaszonym. Tak? Tą ofiarę, ten popiół, która paliła się w nocy, oni zbierali rano, wynosili poza obóz, ale tak naprawdę został żar, który musieli każdego rana rozpalać. Musieli go rozniecić, musieli wzbudzić ogień. I oczywiście Izrael, myślę, że nieustannie widząc palący się ogień, taka duchowa lekcja dla nas na ołtarzu, uświadomił sobie, że może przybliżyć się do Boga tylko dzięki zastępczej ofierze, która jest spalana. Dzięki ogniu unosił się dym, unosiła się ta ofiara do samego nieba. I można wręcz powiedzieć, że palenisko na ołtarzu było pewnym środkiem, było tylko nośnikiem, który przekraczał naszą widzialną rzeczywistość. I cokolwiek ten ogień pochłonął, zostało wyniesione do samego nieba. Bez ognia nie było Nie było żadnej ofiary tak naprawdę. Kiedy kapłan zapomniał dołożyć, kiedy kapłan nie rozpaliłby ognia, nie ma mowy o przyjęciu przez Boga jakiejkolwiek ofiary. Nie ma mowy o tym, że w ogóle Bóg mógłby odpowiedzieć, bo to nie dojdzie do nieba. Więc powiem tak. Płomienie ołtarza można porównać do płomiennej wiary w naszego Mesjasza. Płomiennej wiary naszego kochanego Pana Jezusa Chrystusa. Jedynie przez płomienną wiarę, a nie bierną religijność, nasze życie i nasze czyny wykraczają poza tą przyziemną rzeczywistość i mogą zmienić cokolwiek, wynieść na wyżyny niebios nasz problem i tą ofiarę, którą składamy przed Panem Bogiem. Słuchajcie, życie bez płomiennej wiary jest jak składanie ofiary na zimnym ołtarzu i czekanie, że Bóg ją przyjmie, że cokolwiek się spali. Więc ogień zastąpiony bierną religijnością, religijnymi rytuałami, a my to potrafimy bardzo dobrze, to po prostu przyrównałbym do tego, jakbyś przynosił swoje problemy, kładł je na ołtarzu, a one by były bez życia i zimne, ale ty ciągle czekałbyś na przełom. I teraz kluczem do całej naszej sytuacji, do każdego problemu, kluczem do bierności, do wszystkiego tego, co cię zatrzymuje, do wszystkiego tego, co wydaje się być już zakopane w tej trumnie i zamknięte, jest jedna rzecz. My jesteśmy teraz świątynią Ducha Świętego. Ty i ja, każda wierząca osoba stała się świątynią Ducha Świętego. Więc co jest kluczem? Musisz rozpalić. To jest proste, ja wiem, ale musisz koniecznie rozpalić ołtarz modlitwy i uwielbienia, bo przełom przychodzi tylko i wyłącznie przez bliskość z Bogiem. Bez bliskości i bez ognia nie ma przełomu. To nie stanie się samo. Musisz zrobić pierwszy krok. Musisz przytulić się do Pana Boga. Musisz wyjść z religijności. Jeśli oszukujesz sam siebie, że masz bliską relację z Jezusem, a wszystko jest zamknięte w trumnie, jesteś zimny, na uwielbieniu odpływasz, nie umiesz skupić się na Panu Bogu, nie pamiętasz, kiedy ostatni raz Go dotknąłeś, to zachęcam cię, odnów ołtarz modlitwy i ołtarz uwielbienia, a przez bliskość z Panem Bogiem zobaczysz, jak rzeczy zaczną się zmieniać. I czytamy w pierwszym liście Piotra 2:4-10 o tym, że musimy zbliżyć się do Niego. Gdy zbliżycie się do Niego, żywego kamienia, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga uznanego za wybrany i kosztowny, wówczas wy sami, jako żywe kamienie, jesteście budowani czym duchowy dom. By być kim? By być świętym kapłaństwem i składać duchowe ofiary miłe Bogu ze względu na Jezusa Chrystusa. Dlatego Pismo głosi o to, kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Twoim i moim przeznaczeniem nie jest zawstydzenie. Po prostu płomienna wiara sprawi to, że nie będziesz zawstydzony, że zwyciężysz. Dla was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten jako odrzucony przez budujących pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was nigdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliśmy. Więc następny klucz. Wszystko to będzie działało, jeśli, gdy zbliżymy się do Niego i będziemy wtedy mogli składać miłe ofiary, ofiary, które są przyjemne Panu Bogu. Kochani, następną rzeczą, o którą pomyślałem, to to, że tak naprawdę mamy zielone światło. Nie ma lepszych i gorszych chrześcijan. Nie ma ludzi, którzy mają lepsze chody u Pana Boga i tych, którzy mają mniejsze chody u Pana Boga. Nie ma. Po prostu mamy zielone światło i tak naprawdę droga jest otwarta. I czytamy w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale, od 50 do 53 wersetu. Jezus zaś znów donośnie zawołał i oddał ducha. Znowu mamy scenę ukrzyżowania, śmierci Pana Jezusa. I klucz dostępu do Pana Boga. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Od góry do dołu. Ziemią zatrzęsło, skały popękały. Otwarły się grobowce i wiele ciał świętych, którzy już zasnęli, zostało wzbudzonych. Po zmartwychwstaniu Jezusa wyszli oni z grobów. Weszli do świętego miasta i ukazali się wielu ludziom. To jest niesamowite, że nie ma już żadnej przeszkody, aby dostać się do miejsca najświętszego. Ale tak naprawdę musimy sobie pomyśleć o tym, jak często naprawdę spotykam się w miejscu najświętszym z Panem Bogiem. Jak często naprawdę tam wchodzę. Widzicie, zanim zasłona została rozdarta, to do miejsca najświętszego mógł wejść tylko raz w roku z krwią i z drżeniem arcykapłan, który miał przywiązany tutaj do swojej kostki dzwoneczek i sznur. Po co? Bo kiedy wszedł nieprzygotowany, kiedy Bóg znalazłby na nim krew, kiedy wszedłby bez oczyszczenia, bez zabicia ofiary zastępczej, to padłby trupem i z miejsca najświętszego, żeby nigdy nie zginął, musiał być wyciągany przez ten sznur, tak? Dzięki temu sznurowi. Ale dzisiaj miejsce najświętsze jest dostępne dla nas, dla kapłanów, którzy nigdy wcześniej nie mieli tam wstępu. To jest niesamowite. Mamy zielone światło, mamy otwartą drogę i musimy tylko zrobić pierwszy krok. Musimy obudzić się, a Bóg da światło, Bóg da objawienie, Bóg da światło do zmiany twojej pozycji. Bóg da światło do rzeczy, które już są zamknięte w trumnie, jak wydostać je z tej trumny. Bóg da światło, jak spełniać marzenia, które Bóg włożył do twojego serca. Jak poradzić sobie z każdą obietnicą, wobec której już jesteśmy bierni i myślimy, że ona już jest martwa, a Bóg o niej zapomniał. Ale Bóg nigdy nie zapomina. Powiem wam, mam jeszcze trochę wam do powiedzenia. Ale kończąc, zbliżając się do końca, opowiem wam zaraz jeszcze jedną historię. Zanim do tego dojdziemy, chcę powiedzieć, że musimy to zapamiętać, że kluczem jest to, aby nasze serce po prostu zaczęło płonąć dla Pana Boga. Po prostu zadaj sobie pytanie, czy płoniesz dla Pana Boga? Pomyśl sobie, kiedy nawróciłeś się, kiedy oddałeś Mu swoje życie, a pomyśl sobie, jak wygląda teraz twój płomień. Czy jest większy, czy jest mniejszy? Może jest letni, może raz jesteś zimny, raz gorący. Po prostu kluczem do szczęśliwego życia z Panem Bogiem jest płonące serce. Jest płonące serce. Pamiętacie, Bóg objawił się Mojżeszowi jako płonący krzak. Nad apostołami pojawiły się języki ognia, stali się jak żywe pochodnie. Dzięki mocy Ducha Świętego i dzięki temu, że ogień Ducha Świętego został rozpalony w nim, rzeki wody żywej wyszczeliły z nich. Paradoksalnie stali się po prostu żywymi pochodniami. Biblia mówi, że mamy płomienni Duchem Panu służyć. Bądź zimny albo gorący, będąc letnimi, nadajemy się tylko do wyplucia. Chcę powiedzieć, że Jezus naprawdę nie żartował, kiedy powiedział, że nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Chcę powiedzieć, że Jezus naprawdę powiedział, że będziemy stąpać po wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Jezus naprawdę powiedział, że będziemy dokonywać większych dzieł, czynów niż On sam. Dobijając do końca, opowiem wam historię mojego zwycięstwa nad biernością. Bo tak naprawdę, słuchajcie, przeszkody to nie powinna być okazja ani powód do wymówki, do wejścia w naszą bierność, bo jestem skrzywdzony, bo jest mi źle, bo nikt tego nie przeżywa, bo tyle razy próbowałem, bo to nie ma już sensu. Ale co to wszystko ma do naszej miłości do Jezusa Chrystusa? Często w moim życiu, kiedy problemy mnie przygniatają, jest mi smutno i mam ochotę winić Pana Boga za to, w jakim miejscu jestem. Obrazić się na Niego. I nieraz sobie przypominam postawę Joba, do którego przyszedł diabeł, mówi, parafrazując, zobaczysz, zabierzemy mu trochę rzeczy i okaże się, że Job kocha cię tylko dlatego, że mu błogosławisz. Jak często łapię się na tym, że jak jest dobrze, to kocham Pana Boga, a jak są błędy, jak są jakieś przeszkody, to po prostu moja miłość gaśnie. I my mamy prawo gasnąć. Ale słuchajcie, to wszystko jest nieważne, bo naprawdę Bóg dał nam pokochać się i nasze serca, nieważne jak się czujesz, jest zarażone miłością do Niego. I my Go kochamy naprawdę prawdziwie, nie dlatego, że On nam coś daje lub coś zabiera. To jest coś, co On w nas włożył. To jest wieczność. To jest wieczna miłość. I ty musisz ją po prostu rozbudzić. Musisz zrobić pierwszy krok. Opowiem wam teraz tą historię. Mojej niezgody na rzeczy, które nie działy się w moim życiu. Pytacie, niedawno był pastor Roni. I powiem wam, ja już słyszałem o tym człowieku i pomyślałem sobie, wezmę coś, kiedy on będzie od Pana Boga. I cały tydzień naprawdę pobożnie przygotowywałem się do spotkania z Panem Bogiem. Jak ja się przygotowywałem, naprawdę, no przygotowywałem się całym swoim sercem. O! Modliłem się, stałem przed Panem Bogiem codziennie, no po prostu czytałem regularnie Boże Słowo, to było niesamowite. I tak dzień w dzień, cały tydzień już jak wiedziałem, że on będzie. I kiedy było piątkowe nabożeństwo, ja byłem taki podekscytowany, że coś dobrego mi się przytrafi, że będę mógł coś wziąć od Pana Boga. W ogóle nie byłem bierny, w ogóle. I przyznam wam się do czegoś. Przecież mieliśmy uwielbienie. Mogliśmy oddać Bogu chwałę. I powiem wam tak, byłem przygotowany, ale nie doświadczyłem podczas uwielbienia nawet kropelki obecności Pana Boga. Byłem tak zamknięty, byłem tak potem zły. Mówię, Boże, ja całe moje serce, wszystko, co jest we mnie, przygotowywałem, aby coś na mnie skapło i nie doświadczyłem Ciebie nawet kropelką. Nawet już nie mówię podczas usługi, ale po prostu podczas szukania, podczas uwielbiania, podczas śpiewania pieśni, po prostu serca, nawet kropelka. Ja wołałem do Boga z całej siły i wszystko mnie ominęło. Wiecie, o tym była niedziela. W niedzielę już było kapkę lepiej. Kiedy wyszedłem tutaj do modlitwy, jakbym wszedłem w to namaszczenie, które tutaj było, uklęknąłem tutaj i nie zapanowałem nad moim ciałem. Doświadczyłem fizycznie, że coś tutaj się dzieje, że jest Boża obecność. I wszystko odeszło. Więc krzyczałem z całej mojej siły, Boże, ja chcę przełomu. Ja w domu miałem z Tobą spotkanie. Ty wiesz, co mi jest potrzebne. Tak? Krzyczałem wszystkim. Pomimo tego, ani kropelki Bożej obecności. Nie doświadczyłem nic. To była niedziela. I wiecie co? Pomyślałem, że tak być nie może. I w poniedziałek zacząłem post. I chcę powiedzieć jasno, że twoje niejedzenie albo jedzenie nie ma wpływu na Pana Boga. Nie wykręcisz Mu ręki. Po prostu. Ale ja kiedy nie umiem sobie poradzić, zawsze poszczę i mam niesamowite doświadczenie z postem. Kocham pościć i Bóg po prostu w tym jest. I miałem niesamowitą łaskę, więc od poniedziałku zacząłem pościć. Przeżywałem bardzo dobry czas z Panem Bogiem w domu. Naprawdę. Każdy jeden dzień, kiedy Go szukałem, to było w moim sercu wzrastało pragnienie szukania Go. Pragnienie, taki prawdziwy głód Pana Boga. I nagle w połowie tygodnia okazuje się, że pastor Roni przyjedzie jeszcze raz. Ja Cię, Boże, ja już tak Ciebie poszukuję. Co to będzie? Już drugi tydzień wołam do Ciebie. Będzie się niesamowicie działo. I przyjechał pastor Roni na 700 miast. Uwielbialiśmy Pana Boga. Byłem już po poście. Nie skończyłem mojego postu. Po prostu przyszedłem taki. To był piątek. Wiecie co? Ani kropelki Bożej obecności. Jacie, co jest ze mną czy z Panem Bogiem? Sobie pomyślałem, nie? Jak można całym sercem szukać Boga i ani kropelki nie doświadczyć Go? I co? I mogłem się poddać, nie? Mogłem się poddać, powiedzieć po prostu, nie, to nie, Panie Boże, taki jesteś? Dobrze, stanę Cię szukać, dałem tyle z siebie po prostu. Ale wiecie co? Poszedłem na kebaba. Okej, okay. Tak. Zawsze robię takie nierozsądne rzeczy. Poszedłem na kebaba, zakończyłem święty post. Ja go po prostu zakończyłem, nie? I byłem trochę sfrustrowany, ale coś w moim sercu już się działo, coś się podnosiło. I minął cały tydzień, chwilę odpocząłem i przyszło pragnienie, mówię, będę szukał Pana Boga dalej. Moja żona wyjechała, mówię, wolna chata, nie będziemy się tam gonić, mówię, zaczynam szukać Pana Boga, zacząłem pościć. Naprawdę ja wierzę, że nie wykręcisz Panu Bogu ręki tym, że Ty nie jesz. To w ogóle nie ma znaczenia. To w ogóle nie ma znaczenia. To w ogóle nie ma znaczenia. I kochani, miałem łaskę do tego. To był poniedziałek, to był wtorek, to była środa. I wieczorem w środę już poczułem głód. Dobra, koniec, po prostu. Szukałem Pana Boga, szukałem Jego obecności. Wiedziałem, że mam problem. Do tego w poniedziałek i we wtorek miałem tak potężne zniechęcenie, że jak ktoś by mnie wtedy słyszał, to by się zastanowił w ogóle, czy ja jestem chrześcijaninem. Nie. Jedna osoba słuchała mnie przez chwilę i myślę, że teraz chyba ma problemy z psychiką. Nie? Przeżyłem tak potężny atak demoniczny, w ogóle nie myślałem o tym, że ja przecież poszczę, że ja szukam Boga, że ja dążę do przebicia się do jakiegoś miejsca i że diabłu się to nie podoba. W ogóle o tym zapomniałem. Znowu myślałem, że to ja jestem tak beznadziejny. Więc przyszła środa, poczułem głód. Pan Jezus po 40 dniach, ja po 3. Co zrobiłem? Pojechałem na kebaba. Ale powiem wam, wydarzyło się coś niesamowitego. Następnego dnia, kiedy obudziłem się rano, obudziłem się w tak potężnej Bożej obecności, że umiałem tylko zrobić to, co teraz. Po prostu od otwarcia oczu płakałem i wiedziałem, że jest ze mną obecność. Obecność Ducha Świętego, obecność Boga Wszechmogącego. I cały czas, nie byłem minutę, nie doświadczyłem tylko dotknięcia. Ja wiedziałem, że rzeki Bożej, żywej rzeki wypływają z mojego wnętrza. Wiecie, jak się cieszyłem? Mówię, mogłem się poddać, mogłem ulec bierności, mogłem powiedzieć Bogu, jaki jest niedobry, ile On mi każe siebie szukać. Mogłem powiedzieć Mu tych wszystkich logicznych argumentach. Mogłem Mu powiedzieć, że tak, kocham Cię za darmo, ale... Wiecie, to trwało godzinami. I w tym dniu wymyśliłem, umówiłem się z takim moim bliskim przyjacielem, bliskim kolegą. Pojedziemy odwiedzić brata Witolda do szpitala, o którego modlimy się każdego wtorku. On ma raka na ten czas, tak? Jego kręgosłup jest zaatakowany, jest sparaliżowany, nie może chodzić. Ale około godziny 13, przebywając w tej Bożej obecności, zadzwoniłem do kogoś i rozmawialiśmy. Jak to mamy w zwyczaju, stwierdziliśmy, że pomodlimy się. Słuchajcie, było z 35 stopni, ja nie mam w samochodzie klimatyzacji, ale przyszła taka Boża obecność, że jak skończyliśmy się modlić, osoba, z którą rozmawiałem przez godzinę jeszcze płakała i nie umiała wyjść z Bożej obecności. Jak wyszedłem z tego samochodu, to tak szybko do niego wróciłem, mówię, jak zobaczą mnie ludzie w takim stanie, to pomyślą, że nienormalny. Płakałem, zimno, gorąco, ciarki, mówię, Boże, co tutaj się dzieje? Że to było coś niesamowitego. Chcę Cię zachęcić, że szukanie Pana Boga ma swoją cenę. Oczywiście. Ale kiedy Go kochasz, czy ta cena jest taka duża? Kiedy kogoś kochasz, czy szukanie Go, spędzanie z Nim czasu w Jego obecności jest takie trudne dla nas naprawdę? Czy naprawdę nie umiemy zapłacić ceny, która przyniesie odpowiedź? Niekiedy jesteśmy jak tacy górnicy, którzy kopią i 10 centymetrów przed drogocennymi perłami, diamentami zawracamy po prostu zrezygnowani, a jesteśmy tyle od zwycięstwa. I opowiem wam jeszcze na samym końcu o jednym bohaterze tego dnia. Więc pojechałem z tym moim znajomym do tego szpitala, weszliśmy do pokoju i był bardzo ładny, ale kiedy zobaczyłem brata Witolda ze złamanym kręgosłupem, Wyglądał, jakby wygrał milion w totolotka. Człowiek pełen radości, człowiek pełen pasji, człowiek po prostu mówiący cały czas o Panu Jezusie, człowiek, który leży na wózku, który jeździ na wózku inwalidzkim, który jest przykuty tak naprawdę do swojego łóżka, jest tak uśmiechnięty, jest tak pełen pasji. Słuchajcie, od rana do wieczora słucha uwielbienia, cały czas słucha nauczeń, cały czas słucha kazań, cały czas po prostu uwielbia Pana Boga. I patrzę na niego i mówię, człowiek bez możliwości chodzenia, a on do mnie mówi, ale wiesz co, Michał, jestem pełen pokoju. Patrzę na niego i mówię, ale Witold, jak tam pracują z twoimi nogami, dalej je rehabilitują, mówię. Pani lekarz powiedziała, że nie ma już nadziei, że oni już nie będą rehabilitowali mi tych nóg. Ale wiesz co? Ja wierzę, że Jezus może mnie uzdrowić. I robił niesamowitą pracę. Witold zrobił niesamowitą pracę. Przychodzili do niego ludzie. On tam miał wieczerze przy wszystkich. Przychodził do niego zespół muzyczny. Oni tam mu grali, uwielbiali. Cały szpital musiał to słyszeć. On modlił się, on słucha kazań. On mówi o Jezusie otwarcie. I kiedy byliśmy tam, kolega, z którym byłem, patrzy na mnie. Nie wiem, czemu on to zrobił. Mówi, idź do tych ludzi. Niech oddają życie Jezusowi. Mówię, świetny pomysł sobie poszedłem. Już idę po prostu. Nie? Jeden człowiek chory na raka wątroby, a drugi na żołądka, z dziurą w żołądku. Mówię, no fajne zadanie, naprawdę świetne, nie? Ale powiem wam tak, głównym bohaterem całej sytuacji jest brat Witold, który nie poddał się zniechęceniu. Zrobił niesamowitą pracę uwielbienia dla Pana Boga, mówienia otwarcie, że Jezus może, przyznawania się do Jezusa. I kiedy podeszliśmy do jednego i do drugiego, po tym jak pomodliliśmy się o brata Witolda, to wiecie, cały szpital drżał po prostu. Tam była dyskoteka, musieli nas wszyscy słyszeć. Ale pomimo tego, kiedy podeszliśmy do tych dwóch ludzi, oni pozwolili, abyśmy o nich się pomodlili. I na końcu jeden i drugi w głębokim stadiu raka powierzyli swoje życie Jezusowi. To tak, jakbyśmy wyrywali ich po prostu diabłu z gardła. Diabłu z gardła. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że twoja postawa jest bardzo ważna. Twoja postawa jest bardzo ważna. Możesz być bierny wobec rzeczy, które ci przeszkadzają, ale chyba nasze największe przewinienie to to, że jesteśmy bierni wobec tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Stoimy, przyglądamy się, od czasu do czasu widzimy, że coś tam działa u innych, ale że u nas nie działa, to trudno, bo on ma lepsze chody u Pana Boga. Nie ma. Więc chciałem cię dzisiaj z tym zostawić, abyś rozpalił ogień miłości w swoim sercu. Ogień poszukiwania Pana Boga. Bo On jest jedyną miłością. Bo On jest odpowiedzią na twoje problemy. On jest odpowiedzią na wszystko, co dotyczy twojego życia. Niekiedy odpowiada inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli. Ale lepiej usłyszeć od Niego inną odpowiedź, niż się spodziewać, niż nic nie słyszeć. Tak. Chciałbym się o was pomodlić, bo mam dobrą wiadomość dla nas. To nie będzie wyświetlane, ale proszę was, wstańcie. Przeczytam wam werset. Pokażę wam, jaki nasz Bóg jest. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 20 werset. Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Więc nawet jeżeli czujesz się jak trzcina nadłamana, jesteś przygnieciony, jesteś bezradny wobec swoich problemów i myślisz, że się złamiesz, może tylko myślisz, że te palenisko w twoim sercu, w twojej świątyni już jest jak ten knot, który ma zaraz się zgasić, to powiem wam, Jezus Chrystus ma niezłą dmuchawę. On ma niezłą dmuchawę. On chce powiać mocą Ducha Świętego, aby rozpalić twoje wnętrze, aby rozpalić twoją miłość, abyś był żarliwej miłości w stosunku do Niego, a to rozleje się na całe twoje życie. I nawet będziesz mieć problemy, to będziesz mógł powiedzieć jak brat Witold, a ale ja mam pokój w moim sercu. Ale ja wierzę, że Jezus może. I chcę, żebyś dzisiaj powstał. Ja będę modlił się razem z Tobą, abyś mógł powiedzieć, ja wierzę, że Jezus jest ponad tymi problemami, że Jezus pomoże mi wyjść z bierności. Ja wierzę, że przeciwstawię się. Chcę, żebyś dzisiaj powiedział razem ze mną, że zrobię ten pierwszy krok, a Jezus da mi światło, da mi objawienie, jak wyjść z tej beznadziei, jak wyjść ze własnych mar, jak wyjść z tej trumny. Bo On jest niesamowity. Więc pomodlimy się. Kochany Duchu Święty, ja modlę się, Panie, abyś powiał w nasze serca, Duchu Święty, abyś mówił między wierszami. Panie, ja modlę się za każdą osobę na tym miejscu, za każdą osobę, która będzie nas słuchała, Panie Boże, aby ten żar miłości do Ciebie, żar w naszej świątyni, żar wewnątrz nas, Panie, aby on został rozpalony, aby on został rozpalony, Duchu Święty, abyś Ty teraz powiał w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś przyszedł, Panie, abyś złamał moc tej bierności, Panie, abyś złamał moc diabła, Panie, abyś wyciągnął nas na wierzch, abyś mówił do nas w spektakularny sposób, abyś mówił do nas cichym głosem, Panie, ale żebyś zajaśniał nad naszymi problemami, abyś zajaśniał nad naszymi trumnami, Panie, abyś zajaśniał, abyś dał światło, abyś dał objawienie, Panie, do miejsc, które są już martwe, Panie, abyś wyciągnął nas z tej martwoty, abyś wyciągnął nas z tej religijności, Duchu Święty, i abyś wzniósł nas do miejsca odpowiedzi w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, ja proszę Cię, abyśmy na nowo stali się żywymi pochodniami. Ja modlę się, Duchu Święty, aby rzeka wody żywej wypływała z naszego wnętrza. Panie Boże, ja modlę się, abyśmy stali się najbardziej gorącymi ludźmi w tym mieście, pałającymi miłością do Ciebie, Duchu Święty. Ja modlę się, Panie, o nas wszystkich, abyśmy mogli powiedzieć, że ja już nie kocham Cię dlatego, że Ty mi błogosławisz, ale kocham Cię dla samego Ciebie, Panie Boże, i nie skończę Cię szukać. Wiem, że jest odpowiedź z nieba dla mnie, Panie, bo Ty jesteś wierny swojemu słowu. Ja modlę się, stąd Duchu Święty. Ja modlę się, przyjdź teraz, Duchu Święty. Panie, dotknij naszych serc, rozbudź nas, Panie. Zarażaj nas swoją miłością. Daj nam determinację do szukania Ciebie, Panie. Daj, Panie, kiedy padniemy, abyśmy mogli powstać i abyśmy byli krok bliżej Ciebie, Duchu Święty. Żebyśmy widzieli, że poruszamy się do przodu, Panie Boże. Żebyśmy nie zniechęcali się tym, że przez chwilę nie ma odpowiedzi. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty idziesz z odpowiedzią do każdego serca, które myśli, że jest, Panie, złamane, które myśli, że już nigdy nic się nie zmieni. W imieniu Jezusa Chrystusa. I chciałem zapytać, może jesteś pierwszy raz, może nigdy jeszcze nie usłyszałeś o tym, że Jezus Chrystus zbawia, że możesz stać się Jego świątynią, że Jezus może w Tobie zamieszkać. Chciałem się zapytać Ciebie, czy chciałbyś zrobić dzisiaj pierwszy krok i powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi? Czy chciałbyś zaprosić Go do swojego serca? Czy chciałbyś, aby Twoje serce po prostu było wypełnione miłością do Pana Boga? Jeżeli jesteś na to gotowy, to proszę Cię po prostu, powtarzaj za mną modlitwę, bo tak naprawdę nie chodzi tu o modlitwę, ale o Twoje gotowe serce. O to, że mówisz bierności nie. O to, że mówisz, Panie, ja chcę rozumieć, co stało się na krzyżu. Ja tego nie rozumiem, Panie, ale ja chcę wiedzieć, dlaczego za mnie umarłeś. Ja chcę doświadczyć tego, co tam się wydarzyło, Panie. Chcę, żebyś we mnie zamieszkał. Powiem Ci, jest jedna rzecz, która ogranicza Cię przed tym, aby doświadczyć Boga jako osobę żywą. Tylko jedna rzecz dzieli nas od Boga. Tą rzeczą jest grzech. I to właśnie Jezus Chrystus jest Bożą odpowiedzią na grzech. To On umarł w nasze miejsce na krzyżu, aby grzech został wymazany, abyśmy mogli prowadzić nowe życie. Więc jeśli chcesz doświadczyć Pana Boga, chcesz stać się Jego dzieckiem, chcesz, żeby On zamieszkał w Twoim wnętrzu, aby stać się na zawsze Jego Synem i być z Nim w wieczności, powtórz za mną tą prostą modlitwę. Panie Jezu, ja dzisiaj staję przed Tobą i wyznaję, że jestem grzesznikiem. I proszę Cię, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Panie, ja przyznaję się, że jestem winny złamania Twoich przykazań. Ja przyznaję się, że zgrzeszyłem wobec Ciebie wiele razy i nie umiem sam sobie z tym poradzić. Ja dzisiaj aktem mojej woli Zapraszam Cię, Jezu Chryste, do mojego serca. Ja dzisiaj powierzam Ci moje życie i proszę Cię, abyś zapisał moje imię w niebie, abym mógł być razem z Tobą. Boże, ja ogłaszam, że należę do Ciebie, że jestem Twoją własnością i proszę Cię, Duchu Święty, wypełnij dzisiaj moje serce, rozpal je, zamieszkaj we mnie i zmień moje życie na zawsze. Ja wyznaję, że kocham Ciebie, Panie Jezu, i proszę Cię, żebyś pomógł mi z każdą biernością w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg was błogosławi. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a wam otworzą. Nie ma żadnego faworyta przed Panem Bogiem, a liczy się serce, które pragnie zmiany.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.